Gry polityczne.
I miło mi jest przedstawić gości w studiu w Suwałkach, posłanka Platformy Obywatelskiej Bożena Kamińska.
Dzień dobry, witam serdecznie słuchacze Radia Białystok.
W studiu w Białymstoku poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski.
Witam państwa.
Oraz szef podlaskiej Lewicy Krzysztof Bilia-Ruzelski.
Witam państwa serdecznie.
A proponuję, byśmy nasze dzisiejsze spotkanie zaczęli nietypowo, niepolitycznie. Od wspomnienia Andrzeja Wajdy, jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów, laureat Oscara za całokształt twórczości z 2000 roku, zmarł w wieku 90 lat. No i oczywiście mamy ten wątek regionalny, bo Andrzej Wajda urodził się w Suwałkach, tam spędził dzieciństwo. Tam powstała też część zdjęć do ekranizacji Pana Tadeusza. No i w 2000 roku Andrzej Wajda został honorowym obywatelem miasta Suwałki. Jego imię od tego czasu nosi sala koncertowo-teatralna w Suwalskim Ośrodku Kultury. I tam też swoje 90. urodziny świętował. A posłanka Bożena Kamińska jest dyrektorem Suwalskiego Ośrodka Kultury. I proszę panią o takie krótkie wspomnienie tych chwil, tych spotkań z Andrzejem Wajdą.
Szanowni państwo, tak naprawdę jest to taka refleksja bardzo trudna, szczególnie w tym dniu, kiedy odszedł wczoraj wieczorem pan Andrzej Wajda, suwalczanin. Organizowaliśmy jego 90. rocznicę urodzin od marca. Wraz z samorządem suwalskim, Suwalski Ośrodek Kultury prezentował jego wystawę plenerową plakatu wszystkich filmów. Również prezentowaliśmy jego mniej znane filmy dokumentalne, które cieszyły się też dużym zainteresowaniem widowni suwalskiej. A następnie w czerwcu gościliśmy go u siebie w Suwałkach, gdzie nadawaliśmy właśnie imię Andrzeja Wajdy sali widowiskowo-teatralnej Suwalskiego Ośrodka Kultury. Wyjątkowe spotkanie z rzeczywiście wyjątkowym reżyserem światowej klasy. Tak jak wszyscy tutaj nadmieniają, to jest bardzo trudny okres, w którym on tworzył, bo tworzył jako reżyser w okresie represyjnego komunizmu i również potem w okresie, kiedy chcieliśmy słyszeć i widzieć naszą wolność i stanowisko, również te wszystkie stanowiska prezentował i pokazywał nam tą historię, bardzo trudną historię Polski w swoich filmach. Żałujemy bardzo, że odszedł od nas, bo chcieliśmy się z nim jeszcze spotkać niejednokrotnie. Taki plan był, żeby odwiedził Suwałki jeszcze w przyszłym roku przy okazji 90. rocznicy urodzin Andrzeja Strumiły, jego przyjaciela, który był obecny na jego obchodach rocznicowych urodzin właśnie w Suwałkach. Wyjątkowa skromność, otwartość tego człowieka naprawdę powoduje to, że czuje się ogromną taką więź, jeżeli chodzi o rozmowę z nim we wszystkich tematach, zarówno tych historycznych, jak również tych takich przyziemnych. Spotkał się w Suwałkach z osobami, z samorządowcami, jak również i widownią, i młodzieżą, i mieszkańcami podczas tych wszystkich uroczystości urodzinowych, ale odwiedził też swoje miejsce, swój dom rodzinny, w którym mieszkał krótko, kiedy jego ojciec tu właśnie stacjonował w Koszarach w Wojsku Suwalskim. Tak naprawdę powiedział, że tylko z tego domu to w pamięci został mu piec kaflowy, którego już obecnie nie ma, bo to mieszkanie już nie jest ogrzewane w ten sposób.
Takie są związki Andrzeja Wajdy z Suwalszczyzną i nasi goście w studiu w Białymstoku, Krzysztof Bilia-Ruzelski. Związane
ja
z branżą kinową.
Osobiście spotkanie z panem Andrzejem Wajdą, gdyż ja jestem tym, powiedz, takim trybem w machinie kinowej, pośrednika pomiędzy twórcą, pomiędzy artystą, autorem dzieła, a odbiorcą, czyli widzem. Spotkaliśmy się z panem Andrzejem Wajdą w Suwałkach przy okazji uroczystej premiery w kinie Bałtyk filmu Pan Tadeusz. I to było moje jedyne spotkanie, ale do zapamiętania, bo był to duży film, była to duża osobowość, zawsze chciałem poznać Andrzeja Wajdę, ponieważ jest to wyjątkowy twórca w historii Polski. nawiązując trochę do tego, co powiedziała pani posłanka Kamińska, że w okresie represyjnego komunizmu przychodziło mu tworzyć, to najwybitniejsze dzieła Andrzeja Wajdy według mnie powstały właśnie w tym okresie PRL-u, ponieważ zarówno Kanał, Popiół, Diament, Ziemia Obiecana, Człowiek z Marmuru, to jest okres tamten, w którym to Andrzej Wajda się wychował i w którym Andrzej Wajda tworzył, i to będą bez wątpienia dzieła, które zapamiętamy najdłużej. Jedyna taka krótka refleksja. Ktoś dzisiaj powiedział, wspominając Andrzeja Wajdę, że każda śmierć jest trudna, ale trochę inaczej się przyjmuje śmierć człowieka spełnionego. Człowieka, który miał 90 lat, który osiągnął wszystko z Oscarem włącznie i po którym zostaną wybitne dzieła.
Poseł Dariusz Piątkowski.
Jeden z bardziej znanych reżyserów polskich. Niektóre jego filmy na pewno przejdą do kanonu, są już w tym kanonie i część tych filmów będziemy jeszcze, mam nadzieję, oglądali przez wiele lat.
Dziękuję za te wspomnienia. 20 minut po 14. Za chwilę wracamy i nasze kolejne tematy w grach politycznych w Polskim Radiu Białystok.
Polityczne.
Dziś w studiu w Suwałkach posłanka Platformy Obywatelskiej Bożena Kamińska jest naszym gościem, a w studiu w Białymstoku poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski oraz szef podlaskiej Lewicy Krzysztof Bil-Jaruzelski. A teraz porozmawiamy o tym, co działo się, czy też jeszcze się dzieje w wielu polskich miastach. Od 14 na przykład w Białymstoku przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim protestują nauczyciele. Według takich wstępnych szacunków jest około 150-200 osób. To jest protest Związku Nauczycielstwa Polskiego. A przeciwko czemu? Przeciwko planowanej reformie oświaty. Wśród postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego jest to, by minister edukacji Anna Zalewska wycofała się z projektowanych zmian w oświacie zawartych w dwóch projektach ustaw. Poseł Dariusz Piątkowski, gdy nie był posłem, był nauczycielem, ale pana na tym proteście ani dziś, ani w przyszłości nie zobaczymy. Uważa pan, że zmiany, które proponuje minister z pana klubu, z pana partii, są rzeczywiście takie, które uzdrowią polską edukację?
Przez ponad 20 lat byłem nauczycielem, jestem urlopowanym nauczycielem, działaczem Solidarności. Jak Solidarność protestowała przeciwko szkodom, które Platforma czyniła w oświacie, to na manifestacjach bywałem. Teraz nie widzę powodu do protestów, a raczej należałoby rozmawiać. Pani minister Zalewska wyraźnie do tego wzywa, próbuje od kilku miesięcy doprowadzić do stworzenia takiego trójstronnego stolika.
I zaprosiła
stolika.
Też związkowców, biorąc pod uwagę.
Tak, ale to właśnie
teraz.
Związkowcy z ZNP, czy zapowiedzi. Przynajmniej władze ZNP nie chciały tego pod stolikę, nie chciały dopuścić samorządowców do rozmów na temat reformy edukacji. A przypomnę, że to samorządy w Polsce są organem prowadzącym dla prawie wszystkich, czy zdecydowanej większości szkół w Polsce. To one decydują częściowo przynajmniej o sprawach finansowych i tego głosu nie powinno tam zabraknąć. Dlaczego nie warto protestować? Te proponowane reformy wynikają z tego, jak patrzymy na polską edukację i specjaliści wyraźnie mówią, że ta edukacja nie jest na najwyższym poziomie. Zmiany, które dokonał rząd Jerzego Buzka, rząd AWS-u w 1998 roku i stworzenie dodatkowego szczebla edukacji, czyli gimnazjum pomiędzy szkołą podstawową a liceami czy szkołami zawodowymi, doprowadziły do tego, że jednak obniżył się poziom wiedzy i umiejętności uczniów. Być może brało się to z tego, że ten sam materiał, który wcześniej był przerabiany przez 4 lata szkoły podstawowej, a potem przez 4 lata liceum, teraz nagle wtłoczono to w 3-letnie cykle nauczania, co musiało oznaczać, że po prostu ten sam materiał w mniejszym okresie czasu musiał być robiony pobieżnie i trzeba to wyraźnie zmienić. I stąd bierze się między innymi ta zmiana struktury szkolnej, a nie tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś lubi czy nie lubi gimnazję. To, o czym pani minister wielokrotnie mówiła, wygaszanie gimnazjów w ciągu najbliższych kilku lat doprowadzi do tego jednocześnie, że zwiększy się liczba oddziałów w szkołach podstawowych i o jeden rocznik w szkołach średnich, a więc ci nauczyciele, którzy pracują w gimnazjach, powinni przejść w większości do szkół podstawowych, a niektórzy do liceów.
Oczywiście. Panie pośle, ja się z tym zgadzam, tylko jest taka jedna kwestia, na przykład weźmiemy przykład. Szkoły w Białymstoku, w której jest tylko gimnazjum. Nie jest to połączone ani z podstawówką, ani z liceum. I jest teraz klasa pierwsza, druga i trzecia, tak? Za rok będzie tylko druga i trzecia i za 2 lata tylko trzecia. Czy to w takiej placówce nie odbije się na uczniach, bo ci nauczyciele z tyłu głowy będą mieli, że muszą szukać gdzieś indziej godzin, żeby sobie je uzupełniać i tak naprawdę może się okazać, że nauczyciele, którzy teraz uczą klasy pierwsze, w drugiej klasie znajdą sobie gdzieś pracę. Czy nie będzie takiego nerwu i myślenia o tym, że muszę dbać o siebie i że ci uczniowie, którzy rozpoczęli teraz naukę w gimnazjum albo są też w drugiej klasie gimnazjum, będą poszkodowani?
Znam polskich, podlaskich nauczycieli i wiem, że gdy idą na lekcje, to problemy zostawiają za sobą i uczą najlepiej, jak potrafią. Tak zresztą musi to być inaczej. Nie da się przeprowadzić lekcji, żeby uczniowie słuchali nauszczyciela.
Także
o to akurat jestem spokojny. Tak jak chciałem powiedzieć, bardzo dużo będzie zależało od tego, jak samorządy podejdą do tych zmian organizacyjnych, bo to one będą planowały sieć szkół, mają na to według projektu niewiele czasu, bo mniej więcej do połowy lutego. Powinny już więc powoli do tego się przymierzać. W takich gimnazjach spokojnie można utworzyć albo szkołę podstawową i w związku z tym zmienić rejonizację szkół, która jest chociażby w Białymstoku, albo doprowadzić do tego, by takie budynki stały się częścią szkoły podstawowej, ale przeznaczoną dla uczniów klasy starszych i tam uczniowie klas starszych będą prowadzili naukę. Czy uczeń będzie uczył się w pierwszej czy drugiej klasie gimnazjum, czy w siódmej, ósmej klasie szkoły podstawowej, to tak naprawdę zakres materiału będzie mocno podobny. Będą podobne przedmioty, siatka godzin wręcz będzie poszerzona i tu pani minister wielokrotnie mówiła, że przywracamy nauczanie przedmiotowe w szkołach i to nie tylko i wyłącznie w szkole podstawowej, ale także w szkole średniej. Przypomnę, że po reformach rządu PO-PSL, wspieranym niestety przez ZNP, doszło do tego, że część przedmiotów przestała być nauczana w starszych klasach szkoły średniej. Mam tu na myśli historię, ale to samo dotyczyło fizyki, biologii czy chemii dla humanistów. A więc po pierwszej klasie szkoły średniej tak naprawdę uczniowie stracili ten wymiar ogólnego kształcenia. Stąd rozumiem nauczycieli gimnazjów. Ja gdybym pracował w gimnazjum, też pewnie czułbym się zaniepokojony, bo zawsze każda zmiana wywołuje niepokój. Tu nie powinno być poważniejszych problemów. Wiele będzie zależało od samorządu.
Pani poseł, czy pani zgadza się z tą argumentacją? Przekonują te argumenty, żeby tę reformę poprzeć?
No nie, na pewno nie jestem zwolennikiem tej reformy. Szanowni Państwo, obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości, walcząc o głosy wyborców, podkreślał, że będzie słuchał ludzi, obywateli i będzie prowadził dialog. Natomiast od początku tego roku, już od stycznia, Platforma Obywatelska między innymi w Sejmie organizowała taką debatę ze środowiskami samorządowymi, z gimnazjami, ze środowiskami również szkolnictwa wyższego, również związkami zawodowymi na temat skutków likwidacji gimnazjów i wszyscy po prostu jednym głosem mówią, że to jest wielka szkoda i przede wszystkim jest to nieprzygotowane. Widzimy zresztą po tych protestach również dzisiaj, że fachowcy, czyli środowiska, które są bezpośrednio związane z pracą w gimnazjum, dyrektorzy, rady pedagogiczne, uczniowie, również i rodzice widzą, że tą reformę można określić jako reforma, która wprowadza jeden wielki chaos. Widać tutaj w prowadzeniu tej również reformy, że to ona jest wprowadzona również z taką pogardą do głosów innych osób, których się nie słucha i nie, te argumenty nie przemawiają. Ostatnio blisko 100 naukowców z naszego kraju napisało list również otwarty do pani minister edukacji narodowej, pani Anny Zalewskiej, z argumentami, że ta reforma przyniesie największą szkodę dzieciom. Rodzice zaczynają też mieć wiele obaw. Natomiast arogancja i pycha władzy jest tutaj nieprzebłagana, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Mało czasu na wygaszanie gimnazjów, bo już od przyszłego roku będą one wygaszane. Samorządy są do tego nieprzygotowane. Zadają pytania, skąd mają wziąć blisko 1 mld zł na likwidację tych gimnazjów. Co stanie się z budynkami wygaszanych gimnazjów, w szczególności w środowiskach wiejskich, gdzie jest tylko szkoła podstawowa i gimnazjum i wiadomo, że to, ten obiekt, który był 15-10 lat temu wybudowany, jest nowoczesny, z zapleczem również sportowym.
Trzeba go wykorzystać do nauki w starszych klasach szkoły podstawowej.
Panie pośle, to nie będzie takie proste, bo mamy nisz demograficzny. My nie zapełnimy tych obiektów. Natomiast ja mam do pana pytanie, a gdzie państwo chcą umieścić uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 2018 roku, kiedy obecnie chodzi do szkół ponadgimnazjalnych 370 tysięcy osób, a trzeba będzie w 2018 roku przyjąć blisko 760, dwa razy tyle. Dokąd
już
oni trafią? Do jak tych obiektów?
Można?
Na wiele takich pytań po prostu nie ma odpowiedzi.
Bo tak, mówimy tutaj,
da pani mi szansę, to spróbuję odpowiedzieć.
Będzie odpowiedź, ale tylko właśnie powiem, bo chodzi o to, że uczniowie obecnej klasy szóstej szkoły podstawowej i ci, którzy zaczęli pierwszą klasę gimnazjum, po zakończeniu edukacji, czyli szóstoklasiści w szkole tej ośmioklasowej i gimnazjaliści, gdy skończą to gimnazjum, spotkają się w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w jednym roczniku. W przypadku Białegostoku, no to jest oczywiście dwa razy więcej uczniów, tak wychodzi z prognoz. I rzeczywiście będzie bardzo duża konkurencja w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
To już odpowiadam.
Bo nie sądzę, by samorządy potworzyły nowe szkoły.
Już odpowiadam.
Natomiast tylko jedno zdanie jeszcze dopowiem, tak, jak mogę tutaj. To, co powiedział pan poseł Piątkowski, nie zgodzę się z tym, co pan tutaj przedstawia, że uczniowie szkół gimnazjalnych mieli jakiś poziom zaniżony albo ten poziom edukacyjny był niewystarczający. Wszystkie badania PISA, między innymi międzynarodowe, pokazują, że uczniowie polskich gimnazjów w różnych obszarach objętych badaniami zajmują pierwsze miejsca w krajach Unii Europejskiej. Plasują się na czwartym, na piątym miejscu. Są naprawdę tutaj w czołówce uczniów w tym roczniku, jeżeli chodzi o Europę. Więc
dobrze,
te umiejętności
pani,
są naprawdę na wysokim
na
poziomie.
Pani poseł, i odpowiedź na pytanie, co właśnie zrobić, gdzie te dwa roczniki umieścić.
Kilka elementów. Po pierwsze, mam tę przewagę nad panią, że pracowałem w szkole wtedy, kiedy ta reforma wchodziła w życie i ja i moi koledzy pamiętamy, a dzisiaj to samo potwierdzają wykładowcy akademicy, gdy pierwsze roczniki gimnazjalne trafiły do szkół ponadgimnazjalnych, a potem w kolejności do szkół wyższych, doszło do znacznego obniżenia, statystycznie oczywiście, poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Po drugie, mówiła pani tutaj coś o pogardzie. Szkoda, że o tej pogardzie pani nie mówiła w czasie, kiedy Platforma z PSL-em robiły reformy w edukacji, nie słuchając rodziców i nauczycieli i wbrew milionom podpisów chociażby przymusowo wprowadzaliście przymus szkolny dla sześciolatków.
Pani poseł, doprowadziliście
do tego, że przez dwa roczniki jest zwiększona liczebność uczniów w szkołach i jakoś wtedy państwo nie widzieli problemu w tym, że pojawia się dwuzmianowość i to w pracy dzieci najmłodszych, bo w wielu szkołach, zwłaszcza w dużych miastach, ta dwuzmianowość się pojawiła. Martwiła się pani o budynki gimnazjów, zwłaszcza na terenach wiejskich. Pragnę pani przypomnieć, że w większości wypadków gminy tak zorganizowały sobie oświatę, że doprowadziły do tego, że obok siebie albo w jednym budynku sąsiadują szkoła podstawowa i gimnazjum, więc tam praktycznie żadnego problemu z przekształceniem w szkołę ośmioletnią podstawową nie będzie. Co z dwoma rocznikami? Przypomnę, że w 2010 roku mniej więcej tak był liczny rocznik, około 700 tysięcy, jak ten podwojony rocznik, o który się tak pani bardzo martwi. Szkoły średnie mają więc możliwość do tego, aby pomieścić nieco większą liczbę uczniów, bo przecież poprzednie latach ją mieściły.
Ale
i wystarczy,
nie o 100%.
Ale pani poseł, proszę dać dokończyć. I wystarczy, że samorządy pozwolą na to, aby zwiększyć nieco nabór w liceach. I przypomnę, że ten rocznik podwójny będzie podzielony na dwie części, czyli na część, nazwijmy to, idącą według starego toru, kiedy były jeszcze gimnazja, bo będą to ostatnie roczniki pogimnazjalne, i według nowego toru, kiedy będzie już nowa ośmioletnia szkoła podstawowa.
A które argumenty przemawiają do lewicy? Krzysztof Bilia-Ruzelski, bo oczywiście, tak jak tutaj pan poseł wspomniał, gdy wprowadzano gimnazja, też były protesty. Ta reforma edukacji budziła obawy. Ale jakoś chyba wszyscy do tych gimnazjów się przyzwyczaili i też nie słychać o różnych niepokojach, które na początku z zachowaniem dzieci i młodzieży były w tych gimnazjach. Jakoś tak wszyscy się przyzwyczailiśmy, chyba że te gimnazja funkcjonują. I może ta reforma też za jakiś czas dojdziemy do takiego wniosku, że jednak była potrzebna. To oczywiście czas pokaże. Zdanie Lewicy, Krzysztof Bilia-Ruzelski, bardzo proszę.
Rozmawiamy dzisiaj w dniu, kiedy Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje protesty uliczne przeciwko tej reformie. Przeciwko może głównie jakby terminowi, tempu wprowadzania tej reformy, ponieważ jak przy każdej reformie, także tej towarzyszą pewne obawy. No, Związek Nauczycielstwa Polskiego też i Solidarność to też prowadzi takie swoje badania. Wszyscy obawiają się zwolnień w oświacie. Czasami ta skala tych zwolnień jest przedstawiana w sposób taki alarmistyczny, jakoby to miało być nawet 30 parę tysięcy nauczycieli plus kilka tysięcy dyrektorów z administracji. Jaka jest prawda? To czas pokaże. Oczywiście nauczyciele niepokoją się o swoje miejsca pracy, niepokoją się o zachwianie tej struktury, do której się wszyscy przez ostatnie lata przyzwyczaili. Ale ja muszę przyznać zupełnie szczerze, nie będę chował głowy w piasek. Rok temu przy wyborach parlamentarnych Sojusz Lewicy Demokratycznej jako jeden ze swoich postulatów zgłaszał likwidację gimnazjów. Ja nie mogę dzisiaj o tym zapomnieć i udawać, że czegoś takiego nie ma. Natomiast przyłączam się oczywiście do tych głosów, które wzywają przeprowadzających reformy, panią minister, do bardziej dokładnego wyliczenia kosztów tej reformy. To, co nawet Centrum Analiz Rządowych, Centrum Legislacji Rządowej zaznaczyło w swoim raporcie, brak jest na razie dokładnego wyliczenia kosztów, zwłaszcza po stronie samorządów, które, tak jak pan Darek Piątkowski wspomniał, to głównie one prowadzą dzisiaj oświatę. I tak naprawdę skala tych zmian nie jest dzisiaj znana. Mówi się o miliardzie złotych, nie bardzo wiadomo, skąd te pieniądze w razie czego miałyby się znaleźć. I powiem tak, no ta reforma jest oczywiście zgodna z tym, co Lewica postulowała dawno. Natomiast sposób prowadzenia tej reformy, tempo, czy jest to niezbyt szybkie, bo teraz mówiliśmy tutaj o terminach, pewne arkusze trzeba przygotować już w ciągu kilku miesięcy. Sieć szkół będzie zmieniona w ciągu kilku miesięcy następnych. Także to tempo wydaje się być takie wysokie,
ambitne. Mówimy o sprawach organizacyjnych, ale też o sprawach programowych, które trzeba będzie przygotować nową.
Natomiast ja zwróciłem osobiście uwagę jako rodzic i myślę, że spora część właśnie społeczeństwa, olbrzymia część rodziców jest za taką zmianą. Jest za zmianą, za powrotem do tego systemu 8 plus 4 lata. Ja się o tym przekonałem, kiedy moja córka ledwie zaczęła naukę w ogólniaku, a już po chwili powiedziała, że właściwie kończy, no bo już jest rok, klasa maturalna, już trzeba się jakieś korepetycje wykupić i tak naprawdę to się skończyło po 2 latach.
Protesty za ZNP w całym kraju. Jaki będzie ich skutek, to się przekonamy. I czy będą te protesty tak skuteczne, jak protesty kobiet dotyczące ustawy antyaborcyjnej? Za chwilę wracamy do naszej dyskusji. Za 20 minut. 15.
Gry polityczne.
W studiu w Suwałkach posłanka Platformy Obywatelskiej Bożena Kamińska, w studiu w Białymstoku poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski oraz szef podlaskiej Lewicy Krzysztof Bil-Jaruzelski. Czarny protest, burzliwe posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, która odrzuciła projekt Stop Aborcji, nocna debata w Sejmie i odrzucenie ustawy przez posłów. Jak głosowali podlascy posłowie? Z 14 osób za odrzuceniem projektu ustawy było 10. Z Prawa i Sprawiedliwości to Jacek Bogucki, Kazimierz Gwiazdowski, Lech Kołakowski, Krzysztof Jurgiel, Dariusz Piątkowski, obecny w studiu, Jarosław Zieliński. Takie samo zdanie mieli wszyscy podlascy posłowie Platformy Obywatelskiej, czyli Tomasz Cimoszewicz, Bożena Kamińska w studiu w Suwałkach i Robert Tysz, a także Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej. Byli parlamentarzyści z naszego regionu, którzy sprzeciwili się odrzuceniu projektu ustawy. To posłowie Prawa i Sprawiedliwości Bernadeta Krynicka i Jacek Żalek oraz Adam Andruszkiewicz z klubu Kukiz 15 i Mieczysław Baszko z Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i zdarzyła się sytuacja taka, która w polskim parlamencie zdarza się nieczęsto, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a przynajmniej ich część oraz posłowie Platformy Obywatelskiej zagłosowali tak samo. Czy była pani zaskoczona wynikiem tego głosowania? Czy podbudowana? No, czy podbudowana?
No ja to chciałabym tylko zapytać tak w większości posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy tak szybko zmienili swoje zdanie, gdzie ich jest sumienie, moralność, a wręcz sprawiedliwość i prawo, bo tak naprawdę pokazali swoją wielką hipokryzję, odnosząc się w ten sposób do tego projektu obywatelskiego, wcześniej odrzucając już nawet w pierwszym czytaniu projekt obywatelski Ratujmy Kobiety, który był projektem bardziej liberalizującym obowiązujące prawo, a przegłosowując tylko do dalszego procedowania kolejny projekt Stop Aborcji, który tutaj kierował się zapisami całkowitej aborcji i karaniem kobiet do 5 lat za aborcje, które są na przykład dopuszczane również i w obowiązującym prawie. Bardzo żałuję, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości i inni nie posłuchali posłów Platformy Obywatelskiej, którzy to w kwietniu złożyli uchwałę do Sejmu, uchwałę intencyjną, aby zachować kompromis z 1993 roku, który był wypracowywany bardzo długo ze wszystkimi środowiskami, między innymi również środowiskami kościelnymi. Ten kompromis również był popierany przez świętej pamięci i panią prezydentową Marię Kaczyńską i pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Żałuję, że za Prawo i Sprawiedliwość o tym nie chce pamiętać, ale również inne środowiska i były pierwsze damy się do tego odniosły. Bardzo mi jest smutno, że obecna pani prezydentowa i prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie zajął w tej tak ważnej sprawie żadnego stanowiska swojego i widzimy, że projekt, który został przekazany do pracy w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, był procedowany znowu ad hoc. Posłowie się dowiadują o takim posiedzeniu w ostatniej chwili. Był procedowany niezgodnie z regulaminem Sejmu, bo komisja nie została zwołana na minimum 3 dni przed tym posiedzeniem, tylko oni dostali SMS-y
pani
tak naprawdę na 2 godziny.
Ale chyba finał panią zadowala, że został ten projekt odrzucony.
Tak, oczywiście mnie ten finał zadowala, bo nasze stanowisko jest takie, że ten wypracowany kompromis ustawy z 1993 roku jest kompromisem, który daje spokój i nie wywołuje kolejnej wojny światopoglądowej między Polakami.
Panie pośle, czy nie przyszło panu, czy też pana kolegom przez myśl, że może trzeba było na etapie tym pierwszym odrzucić 2 projekty i nie byłoby całego zamieszania, nie byłoby marszu? Bo gdyby i jeden, i drugi projekt zostały odrzucone bez odsyłania tylko jednego obywatelskiego do dalszych prac w komisji, to byłoby spokojniej?
Przypomnę, że zarówno projekt środowisk lewicowych, które chciały liberalizacji prawa do aborcji, jak i projekt środowisk pro-life były poparte przez 500 000 Polaków. Nie były to projekty związane konkretnie z żadną partią polityczną. Prawo i Sprawiedliwość również nie sygnowało poparcia dla któregokolwiek z tych projektów. W trakcie kampanii wyborczej mówiliśmy jednak, że będziemy kierowali projekty obywatelskie do dalszych prac parlamentarnych, nawet jeżeli z nimi się nie zgadzamy.
No i co się stało?
W tym wypadku były to sprawy ewidentnie światopoglądowe i w naszej partii nie ma, w przeciwieństwie do Platformy, która w poprzedniej kadencji kilka razy łamała kręgosłupy moralne swoim parlamentarzystom, nakazując im głosowanie
nikomu
chociażby
nie łamała,
za środowiskiem
ja byłam
gender.
W tamtej kadencji.
Ale pani poseł, nie przerywałem. Prosiłbym również o to samo. Kilkakrotnie zmuszali swoich parlamentarzystów, tak zwanych konserwatystów, między innymi pana Żalka i Gowina, którzy między innymi dlatego potem ostatecznie odeszli z PO. W naszym wypadku były wezwania kierownictwa, ale ostatecznie każdy decydował we własnym sumieniu. Przytłaczająca większość z nas, praktycznie chyba wszyscy, zagłosowali za pierwszym projektem obywatelskim i kierowali go do dalszych prac, co nie oznacza, że w 100% podpisywali się pod wszystkimi zapisami, które się tam znalazły. A w przypadku drugiego projektu duża część posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale także posłów PO, PSL-u, Kukiz i niezależnych było przeciwnych skierowaniu tego projektu bardziej liberalnego i stąd taki, a nie inny wynik głosowania, że tylko jeden z tych projektów trafił do, komisji. Wywołało to, jak państwo wiedzą, ogromne napięcia społeczne. Zgadzam się, że doszło do odnowienia konfliktu, który wydawał się, że od iluś tam lat jest już nieaktualny. Stąd przy takiej atmosferze trudno było pracować nad projektem, który między innymi zakładał karanie kobiet. To był jeden z tych elementów, który także wśród członków Prawa i Sprawiedliwości budził poważne wątpliwości. Dlatego zdecydowaliśmy się, większość przynajmniej naszego klubu, i tu znowu wyraźnie trzeba powiedzieć, nie było dyscypliny, tylko raczej jakby działanie każdego z posłów indywidualnie. Zresztą pani redaktor czytała na początku, że część posłów zachowała się inaczej niż większość klubu. I jednocześnie wskazanie na to, że jednak temat został wywołany, czyli są środowiska, które wyraźnie chcą, aby te dotychczasowe ustalenia formalno-prawne zostały jednak w jakiejś mierze zmienione i prawdopodobnie dojdzie niedługo, w ciągu najbliższych kilku miesięcy, do kontynuacji pracy, zwłaszcza dotyczącej tej części, i przypomnę, że jest to ustawa o planowaniu rodziny i ochronie życia, a nie ustawa aborcyjna. Ona tylko mówi o warunkach, w których można ewentualnie dokonywać aborcji, a jej głównym celem jest zachowanie życia. Przypomnę pewną statystykę. W momencie, kiedy zawierano ten tak zwany kompromis aborcyjny w latach 90., Polska, wychodząc z okresu PRL-u, była pełna dowolność stosowania aborcji. Wtedy szacuje się, że w Polsce dokonywano około 100 tysięcy aborcji rocznie. W tej chwili statystyki mówią o tym, że oficjalnie dokonuje się około 1000 aborcji. Przytłaczająca większość z nich, 90 kilka procent, to są aborcje dotyczące złego stanu zdrowia przewidywanego dziecka. Jeden chyba w tamtym roku był tylko przypadek aborcji w wyniku gwałtu. I ten element eugeniki, czyli takiego dobierania dzieci według ich stanu zdrowia, budzi zdecydowanie największy opór i największe kontrowersje. I prawdopodobnie w tej sprawie nastąpi zmiana, bo idąc takim torem myślenia, to w zasadzie także i wobec ludzi dorosłych można by zacząć stosować taką zasadę, że kto jest chory, to powinien zostać uśmiercony. Skoro tej zasady wobec dorosłych nie stosujemy, trudno by ją zastosować wobec dzieci.
Krzysztof Bilia-Rozalski, Lewica. Gdy ten projekt środowisk lewicowych nie został skierowany do dalszych prac, to był pan zawiedziony, a później uśmiechał się pan po tym, gdy również projekt, który został skierowany do dalszych prac, stop aborcji, nie został przyjęty?
Wszyscy w tej dyskusji używają pojęcia spraw światopoglądowych, kwestii sumienia. Dla mnie to też jest kwestia i sumienia, i światopoglądu, ale także kwestia i polityki. Ten spór toczy się na całym świecie od dziesiątków lat i nic nie wskazuje na to, żeby kiedykolwiek miał wygasnąć. Jest to jedno z bardziej fundamentalnych sporów prawa do życia i prawa do swobody decydowania kobiety o sobie. I ten spór toczy, odżył także u nas. I ja osobiście ubolewam z tego powodu, że ten temat pojawił się znowu na polskiej scenie politycznej. Wydawało mi się cały czas, że ten kompromis, za którym Lewica nigdy aż tak nie była, jest jednak mimo wszystko zaspokaja oczekiwania z każdej ze stron po trochu. Oczywiście nie satysfakcjonuje żadnej strony tego konfliktu.
I to, natomiast, o czym mówił pan poseł, zmniejszyła się znacznie od tego czasu liczba tych aborcji.
Zmniejszyła się, na pewno się zmniejszyła ta oficjalna liczba. Tak. Do tej pory nie mamy tak naprawdę żadnych miarodajnych danych. Jest tylko kwestia wyobraźni i jakichś niepełnych informacji o tym, jaka jest skala aborcji za granicą, jaka jest skala aborcji w Anglii, za granicami Polski.
Ale też z drugiej strony też nielegalnych można pomyśleć, w Polsce. Przyjęcie na przykład ustawy stop, według projektu stop aborcji, nie spowodowałoby, że te nielegalne aborcje też by wzrosły, prawda?
No bardzo, bardzo możliwe. Natomiast chcę powiedzieć tak, że Sojusz Lewicy Demokratycznej, kiedy się pojawił ten projekt zaostrzający prawo aborcyjne, postanowił zapytać Polaków o zdanie, czy chcieliby zaostrzenia, czy zachowania tego kompromisu w drodze referendum. Sojusz Lewicy Demokratycznej w dalszym ciągu zbiera podpisy po tym wnioskiem referendalnym i jeżeli nastąpi nowa ofensywa, nowa nowe projekty, które będą szły za daleko według nas, będziemy starali się do takiego referendum doprowadzić. Natomiast, pani redaktor, to, co jest jakby bardzo ważne, uważam, że ten kompromis jest do zachowania jak najbardziej. Są różne środowiska, którym zależy na ożywieniu tego konfliktu. Dlatego dziwię się, szczerze mówiąc, że w sumie pomyślny jak na razie, miejmy nadzieję, że to będzie ostateczny krok w sprawie aborcji, które w Sejmie, korzystne rozwiązanie tego konfliktu w Sejmie, niezależnie od tego, czy to nastąpiło 2 tygodnie później, wcześniej, w jaki sposób, przy zachowaniu jakich regulaminów w Komisji Sprawiedliwości, według mnie nie ma to tak naprawdę większego znaczenia. Najważniejszy jest skutek i finał tego. I dziwię się głosom tych środowisk, które chcąc zachowania tego kompromisu, jednocześnie cały czas kwestionują jakby sposób dojścia do tego. Dlatego mówię, wydaje mi się, że najważniejszy jest skutek. Ten skutek jest z naszego punktu widzenia na dzisiaj pozytywny i bardzo chciałbym, żeby te środowiska, które są w PiS-ie, które zadecydowały o takim łagodniejszym podejściu do tego tematu, żeby wzięły górę, żebyśmy nie byli świadkami znowu ciągnącego się, rozdzierającego rodziny, społeczeństwo, konfliktu aborcyjnego, bo jest on nam zupełnie niepotrzebny.
A ja tylko dodam, że premier Beata Szydło zapowiedziała, że do końca roku będzie gotowy program wsparcia dla rodzin i matek, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dzieci z tak zwanych trudnych ciąż, a także program wsparcia dla rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne i program wsparcia dla kobiet, które zdecydują się donosić ciążę w najtrudniejszych dla siebie sytuacjach. 4 minuty pozostały do 15:00. Kończymy.
A może
więc
coś o świecie jeszcze? O
gry polityczne. Za udział w audycji bardzo serdecznie dziękuję posłance Platformy Obywatelskiej Bożenie Kamińskiej w studiu w Stalałkę.
Bardzo dziękuję Państwu.
A w studiu w Białymstoku gościliśmy posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Piątkowskiego.
Dziękuję Państwu.
Oraz szefa Podlaskiej Lewicy Krzysztofa Bila.
Zanim podziękuję, chciałem powiedzieć, że niestety w ciągu ostatnich 10 lat nakłady na edukację w Polsce, na oświatę zmalały ponad 0,5% i zajmujemy obecnie 9. miejsce od końca w Unii Europejskiej, a mieliśmy w roku 2005 o 0,5% więcej nakładów.
Może protest jeszcze pod Podlaskim Urzędem Wojewódzkim się toczy, także blisko.
A teraz dziękuję za uwagę serdecznie.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Gry polityczne.